Pierwsze w eterze. Audycja jubileuszowa pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jana Zamoyskiego w Zamościu.
Dobry wieczór. Chciałybyśmy serdecznie powitać wszystkich radiosłuchaczy w czwartej audycji z cyklu Pierwsze w eterze. Przedstawimy w niej życie naszej szkoły, naszych uczniów i nauczycieli. Ta audycja będzie poświęcona pisaniu. Są z nami dzisiaj pani profesor Krystyna Kamińska, opiekująca się szkolnym blogiem, pani profesor Alicja Kamińska, która jest współorganizatorką szkolnego konkursu Miesiąc Opowiadań, pan profesor Piotr Linek, nauczyciel języka polskiego, który zajmuje się klubem Żywego Słowa,
oraz uczniowie, dziewczyny, które współtworzą szkolny blog, Jagoda Madejczyk i Kaja Jadacka, a także Agata Klimczuk, laureatka wielu konkursów literackich, i Patrycja Komisarczuk, przewodnicząca sekcji dziennikarskiej, która redaguje także teksty do szkolnej gazetki. Audycję przygotowały Kasia i Julia.
Naszą rozmowę zacznijmy od pytań do pani profesor Krystyny Kamińskiej, dzięki której kilka razy w tygodniu możemy poczytać o sprawach bliskich każdemu z nas. Pani profesor, kiedy i jak powstał blog? Kto wpadł na taki pomysł?
Blog powstał w 2012 roku. Pierwszy post zamieściliśmy 22 września. Blog był marzeniem pani dyrektor Bożeny Krupy, a ja wyszłam naprzeciw temu marzeniu. Pomyślałam, że to ciekawy pomysł, ponieważ jesteśmy dobrą szkołą, mamy klasy humanistyczne, a w nich wielu zdolnych uczniów. Możemy więc wykorzystać ten potencjał.
Czy liczyła pani kiedyś, ile postów zostało już opublikowanych?
W niedzielę 13 marca opublikowaliśmy 409 post.
Jak powstał blog?
Powstanie blogu zaczęło się od dyskusji z klasą pierwszą F, klasą o profilu dziennikarskim. Zaczęło się od małej grupki uczniów, którzy chcieli tworzyć blog. Zdawałam sobie sprawę, że w szkolnym blogu należy uwzględnić różnorodne zainteresowania uczniów. Od początku więc nasz blog różnił się od blogów, które widzimy w internecie. Tak więc stopniowo tworzyliśmy kolejne działy, a każdy z nich opatrzyliśmy logo. W sumie mamy 11 działów, a w związku z obchodami stulecia naszego liceum dodaliśmy jeszcze jeden – wspomnienia. Pozostałe to myśli o wychowaniu, kącik motywacji, spotkanie ze sztuką, oglądamy filmy, fascynacje literackie, językowe potyczki, kącik młodego historyka, moje hobby, mój świat – podróże kształcą, co w trawie piszczy. Zaczęło się od małej grupki osób, a z czasem zaczęła pisać i komentować cała klasa. Dołączyli też do nas chętni uczniowie z innych klas, matematycznych, biologiczno-medycznych, psychologicznych. Od dłuższego czasu nad redagowaniem blogu pracujemy wspólnie z panią Magdaleną Lis.
Dziennikarze mówią, że tematy leżą na ulicy. Czy rzeczywiście nie ma z tym problemu?
Można właściwie tak powiedzieć, że to prawda, że tematy leżą na ulicy. Nigdy nie było problemu z szukaniem tematów do postów. Piszemy o tym, co w trawie piszczy, czyli o tym, co ciekawego dzieje się w szkole. Relacjonujemy nasze spotkania w synagodze, w Leśmianowskiej Szkole Życia, w muzeach, w więzieniu itd. Recenzujemy wartościowe filmy, sztuki teatralne, książki. Piszemy o fascynacjach literackich, malarskich, muzycznych. Tematów dostarcza nam też historia i topografia Zamościa oraz Zamojszczyzny. Pokazujemy ciekawe zakątki świata, zachęcamy do podróży. Jako humanistów interesują nas też ciekawostki historyczne. Ponieważ chcemy dbać o poprawność języka, stąd też kącik językowe potyczki. Jako uczniów z kolei interesują nas zagadnienia dotyczące wychowania i kształcenia. O tym również piszemy. Bardzo dużą popularnością cieszy się dział Moje hobby, mój świat. Uczniowie chętnie opowiadają kolegom o swoich zainteresowaniach oraz o osiągnięciach. I to tak różnorodnych, że aż trudno je tutaj wymienić. Wówczas okazuje się, jak wyjątkowo zdolną mamy młodzież, która żyje nie tylko nauką.
Kto zamieszcza posty? Czy każdy może pisać?
Oczywiście, każdy może pisać, każdy, kto ma coś ciekawego do powiedzenia. A posty w bieżącym roku zamieszczamy dwa razy w tygodniu, w czwartki i w niedzielę, a w poprzednich latach wpisy pojawiały się częściej. Pracą na blogerze i zamieszczaniem postów, a także zatwierdzaniem komentarzy zajmuję się ja.
Na czym polega Pani praca z uczniami?
Po pierwsze, młodych ludzi trzeba zachęcić do pisania. Oczywiście są i tacy, którzy sami mają potrzebę wypowiadania się, ale ci należą do mniejszości. Często uczniowie mają gotowe pomysły na posty. Mówią na przykład, widziałem ciekawy film, chcę o nim napisać. Albo byłam w czasie wakacji we Włoszech, podobało mi się i napiszę. Ktoś inny jest harcerzem, chce o tym opowiedzieć i zachęcić kolegów do aktywnego życia. Czasami ja proponuję jakiś temat i wtedy proszę kogoś o napisanie o nim. Zawsze znajdzie się jakiś chętny, no a ze zmuszania do pracy nic dobrego nie wynika. Potem jest etap uzgadniania tekstu postu i jego redagowania. Czasem trzeba przeprowadzić z kimś wywiad, opracować ten materiał, notować, nagrywać. Czasem trzeba przeczytać jakiś artykuł, obejrzeć film, przeczytać książkę albo zrobić zdjęcia. Trzeba wymyślić ciekawy tytuł, poszukać motta, które zawierałoby główną myśl postu. Jedni uczniowie mają większy talent do pisania, inni mniejszy, ale na ogół wszyscy mają coś ciekawego do powiedzenia. Gotowy tekst uczniowie przysyłają do mnie lub do pani profesor Lis, a następnie ja, jeśli jest taka potrzeba, i pani oczywiście proponujemy jakieś poprawki językowe, ortograficzne, kompozycyjne czy dotyczące treści artykułu. Uczenie nanosi i tak powoli dążymy do doskonałości. W pracy z uczniami bardzo ważne jest, żeby docenić piszących uczniów, pochwalić ich w obecności kolegów. Ciekawe posty są też zawsze nagradzane bardzo dobrymi stopniami.
Patrząc na ilość komentarzy pod poszczególnymi postami, można wnioskować, że blog cieszy się popularnością wśród uczniów.
Obecnie chyba tak można już powiedzieć. Mamy około 15 tysięcy komentarzy. Początki oczywiście były dużo trudniejsze, ponieważ blog musiał najpierw zaistnieć w szkole. Stopniowo jednak rozszerzał się krąg czytelników, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, bo to oznacza, że ktoś zauważa i docenia naszą pracę. To motywuje do dalszego tworzenia. Oczywiście uczniów trzeba czasami zachęcić do wejścia na blog i zainteresować ważnymi tematami, które proponujemy. Mamy przecież sporą konkurencję w postaci portali społecznościowych czy gier komputerowych i szkolny blog może się wydawać młodzieży mniej atrakcyjny. Tym bardziej cieszymy się, że mamy jednak spore grono wiernych czytelników, którzy nam kibicują, jak również dołączają do nas jako piszący.
Dlaczego warto, by taka forma istniała? Jakie są korzyści dla uczniów?
Na pewno warto kontynuować prowadzenie szkolnego blogu. Piszący posty ćwiczą umiejętność poprawnego i pięknego wypowiadania się, wzbogacając swój warsztat dziennikarski. Piszący komentarze z kolei uczą się redagowania z zachowaniem zasad dyskusji oraz unikania agresji słownej. Praca nad szkolnym blogiem służy też bogaceniu słownictwa. A zatem wszyscy, i piszący, i czytający, rozwijają swoją wiedzę humanistyczną, a to jest bardzo cenne. Poza tym ta wiedza jest podana w sposób ciekawy, niepodręcznikowy i nie kojarzy się ze szkolną rutyną. Zawsze widzimy, że autorzy postów są z siebie dumni. Rozumieją, że mają coś ciekawego do powiedzenia, że coś potrafią. Pokazują swoje artykuły kolegom, rodzinie.
Pani profesor, jak pani sama odnajduje się w tej nowej formie pisania? Blog to pani pasja, wyzwanie czy po prostu obowiązek?
Czym jest dla mnie blog? Chyba wszystkim po trochu. Na pewno jest to obowiązek, skoro podjęłam się zadania i pracuję z młodymi ludźmi. Nie czuję jednak tego jako ciężaru, zwłaszcza, że z natury jestem chyba osobą dość sumienną. Ale to także wyzwanie. Wciąż trzeba się starać, żeby posty były ciekawe, a przy tym mądre, a blog utrzymywał się na dobrym poziomie. W trakcie pracy nad blogiem okazało się też, że ciągłe czytanie i współtworzenie może być pasją, ale to chyba nie jest niczym wyjątkowym u polonistki.
Przydarzy się na pewno się zdarzy. Więc uwierz za dwóch, ty i twój duch. Z nadzieją wam będzie do twarzy. Więc uwierz za dwóch, ty i twój duch. Z nadzieją jest bardziej do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Oto jest czas, on zmienić ma nas. Czas, który ma nas zmienić. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak. Ten znak, co jest źródłem nadziei. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak. Ten znak, co jest źródłem nadziei. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Niech wiara się tli, dodając ci sił. Na nic nie było za późno, lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być.
Pierwsze w eterze, audycja jubileuszowa pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jana Zamoyskiego w Zamościu.
Są z nami także Kaja i Jagoda, dziewczyny, które piszą posty i komentują już zamieszczone. Kaju, jesteś uczennicą pierwszej klasy. W tym roku zaczęłaś swoją przygodę z blogiem. Dlaczego wybrałaś akurat tę formę wypowiedzi?
Blog nie jest mi obcy, piszę już długi czas i pomyślałam, że można by to kontynuować. Poza tym myślę, że to bardzo ciekawa forma komunikacji między ludźmi, dzielić się tak ciekawymi tematami. No i bardzo ważne jest to, że panuje komunikacja między autorem a czytelnikiem, że nie pisze się dla siebie, że ludzie komentują i dyskutują ze sobą jednocześnie.
Każdy post jest przygotowany bardzo starannie. Jest tytuł, zdjęcie i cytat. To chyba dość czasochłonne zajęcie.
Wydaje mi się, że jak coś się lubi, to żadna ilość czasu nie jest męcząca. I bardzo ważne jest to, że kompozycja wpływa na odbiór, że jeśli ktoś zobaczy na początku posta ciekawy obrazek albo cytat, to na pewno przeczyta dalej, może zainteresuje się, może zechciałby coś powiedzieć.
Jesteś także bardzo aktywna w komentowaniu. Oznacza to, że na bieżąco czytasz to, co piszą inni. Masz może jakiś swój ulubiony dział?
Nie mam, raczej lubię wszystko, lubię, jeśli nie wiem czegoś albo nie interesuję się tym, to dowiedzieć się czegoś na inne tematy.
Obok Kai dużą aktywnością w tworzeniu blogu wykazuje się Jagoda. Jagodo, ty także dopiero w tym roku zostałaś blogerką, czy może masz już jakieś doświadczenie?
Ogólnie z pisaniem mam dużo wspólnego, bo od małego brałam udział w licznych konkursach literackich na reportaże, opowiadania czy mini powieści. Ale jako działalność reporterską prowadzę także z koleżanką stronę internetową, na której relacjonujemy działalność naszej tomaszowskiej grupy oazowej. Ale mimo wszystko forma blogu jest ciągle dla mnie nowością.
Pod każdym postem jest sporo komentarzy. Łatwo zauważyć, że nie tylko posty są starannie przygotowane, Komentarze także są obszerne i odnoszą się do prezentowanych treści. Zdarza ci się komentować to, co piszą inni?
Tak, oczywiście. Doświadczyłam, jak pracochłonne jest przygotowanie jednego postu i zdaję sobie sprawę, że zamieszczając komentarz, doceniamy tę pracę. Wiele postów jest bardzo interesujących i zachęcają one także do samokształcenia, do zgłębienia tematu i w rezultacie podzielenia się z innymi swoimi odkryciami.
Czy z blogiem można się zaprzyjaźnić?
Z pewnością. Tematyka postów jest bardzo zróżnicowana i jestem przekonana, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Poza tym blog pogłębia naszą wiedzę ogólną i myślę, że jest nieocenioną pomocą w przygotowaniu do matury. Zwłaszcza, że jest on tworzony przez uczniów i dla uczniów i zamieszczone tam informacje są bardzo przystępne i łatwe do zrozumienia.
Dziewczyny, widać, że słowo pisane jest wam bliskie. Skoro dobrze piszecie, to pewnie i sporo czytacie. Powiedzcie nam, po jakie książki sięgacie najchętniej?
Mnie chyba najczęściej po obyczajowe z pokroju Grocholia albo Musierowicz, a najczęściej to chyba wiersze i swoje serce chyba oddałam Różewiczowi i Świetlickiemu najbardziej.
Wiadomo, jak każdy uczeń czytam lektury, ale w swoim wolnym czasie lubię sięgnąć po dobrą książkę i najczęściej jest to kryminał.
Pani profesor Alicja Kamińska od 6 lat dba o to, aby uczniowie uznanieni literacko mogli się sprawdzić, biorąc udział w Miesiącu Opowiadań. Miesiąc Opowiadań to konkurs, który chyba już na stałe wpisał się do kalendarza szkolnych imprez. W tym roku odbyła się już 6. edycja.
Tak, jesienią tego roku, już po raz 6, nasz konkurs się odbył. Organizacją konkursu zajmujemy się pracownicy biblioteki, czyli ja i moja koleżanka Magdalena Podolak, ale bardzo wspomagają nas też w tej pracy poluniści. Od samego początku pani Małgorzata Twardziszewska i pan Piotr Linek. Oni głównie pomagają nam w tym, żeby właściwie ocenić opowiadania, wybrać spośród wszystkich, które zostają przynoszone na nasz konkurs, wybrać najlepsze. W tym roku po raz pierwszy włączył się do tej oceny opowiadań nasz gość honorowy, pan Adam Kulik, pisarz, dziennikarz, autor filmów dokumentalnych i w tym roku właśnie recenzował te najlepsze opowiadania i przyjechał do nas w momencie, kiedy było rozstrzygnięcie konkursu i podzielił się swoją fachową opinią, ocenił warsztat naszych młodych twórców, opowiedział o swojej też pracy i oczywiście zaprezentował też mistrzów opowiadań, między innymi opowiadania Samuela Becketa i Isaaca Babla. Też zaprezentował swój film o leśmianie, także myślę, że w tym roku młodzież dużo wyniosła z takich warsztatów właśnie prowadzonych przez pana Kulika. Biblioteka wydawałoby się powinna się zajmować propagowaniem czytelnictwa i zachęcać do czytania książek, a my zachęcamy też do pisania. Naszemu konkursowi przyświeca takie hasło, że pisanie to przede wszystkim czytanie i na jedną napisaną stronę musisz przeczytać przynajmniej 100. Są to słowa Ryszarda Kapuścińskiego, myślę, że mistrza w swojej pracy. I te słowa właśnie przyświecają całemu konkursowi. Powtarzamy je co roku wszystkim uczestnikom.
Formuła konkursu jest dość trudna i wymagająca. W ciągu miesiąca trzeba napisać 4 opowiadania, co tydzień jedno. Poza tym opowiadania muszą koncentrować się wokół kluczowego słowa. Skąd wziął się pomysł na formę tego konkursu?
Pomysł był nie nasz, bo był to pomysł naszego ucznia. Było to kilka lat temu. Przyjechał do nas w odwiedziny nasz uczeń Michał Herda i opowiedział, że czytał o takim, nie był to jego autorski pomysł, ale dowiedział się chyba z internetu, gdzieś przeczytał, że organizuje się taki konkurs literacki. 4 opowiadania w 4 tygodnie na określony temat. I postanowiłyśmy ten pomysł wykorzystać, wydał nam się bardzo interesujący. Tak interesujący, że chciałyśmy się też podzielić tym pomysłem z innymi uczniami, nie tylko uczniami naszej szkoły, stąd pomysł, żeby był to konkurs międzyszkolny, czyli biorą w nim udział uczniowie z innych szkół ponadgimnazjalnych Zamościa i w jesienne dni listopada i grudnia w 4 tygodnie trzeba napisać 4 opowiadania. Nie jest to łatwe zadanie, bo opowiadań nie można wyciągnąć z szuflady, jeśli ktoś pisze do szuflady, wyciąga i przynosi. Trzeba te opowiadania napisać na określony temat. I co tydzień w internecie, na naszej stronie internetowej ukazuje się hasło, słowo kluczowe, wokół którego należy takie opowiadanie tworzyć. Także wymaga to na pewno dużo dyscypliny, samozaparcia, oczywiście talentu, chęci. Także zawsze podziwiamy naszych uczestników, że zdobywają się na tak ogromny wysiłek, no i że mają chęć i siły i ochotę, żeby w tym naszym konkursie wziąć udział.
Kto dobiera słowa klucze?
Słowa kluczowe wymyślamy same, wrzucamy je do kapelusza i spośród tych słów kluczowych losujemy 4 kolejne, które w danym roku będą co tydzień, w każdą środę o godzinie 10 umieszczane na stronie internetowej. Teraz już musimy pamiętać, że tych słów kluczowych już sporo wykorzystaliśmy, więc co roku sobie przypominamy, jakie już słowa były użyte, żeby ich nie powtarzać w kolejnej edycji.
Czy miesiąc opowiadań cieszy się popularnością także wśród uczniów innych szkół zamojskich, nie tylko w pierwszym liceum?
Nasza szkoła najbardziej aktywnie bierze udział w tym konkursie, to już wiemy na pewno. Zawsze mamy około 10 piszących, no różnie to bywa, jednego roku jest ich mniej, jednego jest ich więcej, ale też co roku przynajmniej jedna, dwie, czasami trzy szkoły przysyłają swoje już wyselekcjonowane, najlepsze opowiadania i najlepsze cykle opowiadań. Także wiemy na pewno, że też inne szkoły biorą udział w naszym konkursie. Oczywiście przede wszystkim nasi uczniowie. I co jest ciekawe, są uczniowie, którzy biorą przez kolejne 3 lata udział w naszym konkursie, czyli tyle lat, ile chodzą do szkoły, tyle razy w naszym konkursie biorą udział. I są też tacy uczniowie, którzy co roku są nagradzani w naszym konkursie. I tu podam takie 2 przykłady. Już nasza absolwentka Ania Socha, ona była przez 3 lata nagradzana w naszym konkursie. No i Agata Klimczuk, laureatka tegorocznej edycji konkursu, która też w poprzednich latach była zauważana, jej opowiadania były bardzo wysoko oceniane i nagradzane.
Jak piszą młodzi?
No cóż, młodzi piszą różnie, także są przeróżne opowiadania. Niektóre są słabsze, niektóre są bardzo dobre. Nawet w tych słabszych czasami znajdujemy fragmenty interesujące, ciekawe, piękne fragmenty, ale oczywiście są takie, które po pierwszym przeczytaniu nas bardzo zachwycają. Praktycznie niewiele trzeba tam poprawiać, jakieś drobne ewentualnie poprawki tylko nanosić. Także różnie. Jeśli chodzi o temat opowiadań, no to bardzo dużo autorów uprawia tak zwaną literaturę fantazy. Są to takie opowiadania z pogranicza baśni, jakiejś historii niesamowitej, a większość jednak opowiada proste historie i wydaje mi się, że najciekawsze są te opowiadania zazwyczaj. Proste historie są najczęściej najciekawsze i naprawdę najbardziej doceniane przez nas.
Czy z perspektywy tych 6 lat uważa Pani, że warto było podjąć wysiłek, by zaproponować młodzieży taki konkurs? Z pewnością i dla organizatorów jest to spore wyzwanie.
Myślę, że na pewno warto. Właściwie wiedziałam to już przy pierwszej edycji konkursu, jak przeczytałam pierwsze opowiadanie. Akurat tak się złożyło, że to opowiadanie nagrodziliśmy. No był przypadek, bo akurat wybrałam to pierwsze. Hasłem, czyli słowem kluczowym, wokół którego opowiadanie powstawało, było słowo grzyb. Ale nie było to opowiadanie o grzybobraniu, na pewno nie. Autorka wykazała się naprawdę fantastyczną wyobraźnią, kreatywnością. Opowiedziała historię wielkiego tworu, który wyrastał w pokoju i który się prawie uczłowieczał. No było to niesamowite opowiadanie, naprawdę. Wszystkich nas niezwykle zachwyciło i było docenione i nagrodzone. Także myślę, że warto było, już wtedy wiedziałam, że warto prowadzić ten konkurs i nie żałuję do tej pory, bo chodziło nam przede wszystkim o to, żeby szukać takich perełek właśnie, takich talentów ukrytych, jeszcze nieobudzonych, i nikomu nieznanych, bo często są to osoby, które dopiero się odkrywają u nas właśnie w tym konkursie i możemy zaprezentować ich twórczość całej szkole, całemu środowisku, bo przecież główna nagroda w tym konkursie to po pierwsze publikacja w Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym. To jest ważna publikacja. Poza tym publikacja na stronie internetowej szkoły, w czasopiśmie naszym szkolnym Pod Światło, więc naprawdę jest to, myślę, ważne wydarzenie dla takiego młodego twórcy, który jest na początku swojej drogi literackiej.
Jest z nami Agata, uczennica klasy o profilu matematycznym. W tym roku po raz kolejny wygrała miesiąc opowiadań i debiut. Agato, czy masz jeszcze jakieś inne sukcesy w tej dziedzinie na swoim koncie?
Tak, pierwsze wyróżnienie za konkurs literacki dostałam w gimnazjum i właściwie od tego tak naprawdę się zaczęło. W tym roku zostałam laureatką wojewódzkiego konkursu literackiego, a teraz czekam z niecierpliwością na wyniki ogólnopolskiego.
Od jak dawna piszesz?
Piszę już jakieś 7-8 lat. Zaczęło się oczywiście od podstawówki, ale wtedy to raczej pisałam wiersze. Dopiero w gimnazjum zaczęłam się zajmować prozą.
Jak z perspektywy lat oceniasz swój warsztat?
Myślę, że teraz piszę dużo lepiej niż kilka lat temu. Bardzo się rozwinęłam przez te 3 lata liceum. Pewnie głównie dzięki debiutowi i miesięcowi opowiadań.
Kto jest dla ciebie wsparciem w drodze do doskonałości?
Przede wszystkim moi przyjaciele, rodzina oraz pan profesor Linek, który zawsze chętnie czyta moje teksty i daje mi wskazówki.
Skąd wzięła się taka pasja?
Zaczęła się oczywiście od czytania. Kiedy tylko zaczęłam czytać, zapragnęłam też sama coś tworzyć.
Powiedz nam o swoich lekturach, autorach, którzy cię inspirują, do których sięgasz najchętniej.
Najchętniej sięgam po kolejne części serii Zwiadowców autorstwa Johna Flanagana. Oprócz tego bardzo lubię też Jane Austen, autorkę na przykład Dumy i uprzedzenia. Bardzo też lubię opowiadania Chłaski i też bardzo lubię poezję, na przykład Jana Rybowicza, Kazimierza Przerwę-Tetmajera i Bolesława Leśmiana.
Czym jest dla ciebie pisanie i czy wyobrażasz sobie swoją przyszłość bez pisania?
Pisanie jest czymś, co chcę robić do końca życia i mam nadzieję, że nigdy z tego nie zrezygnuję.
Słyszałam, że wspólnie z 3 koleżankami wydajesz książkę. Czy możesz zdradzić nam jakieś szczegóły? Skąd wziął się taki pomysł?
Tak, napisałyśmy zbiór opowiadań Grozy. Pomysłodawcą takiego projektu był pan Łukasz Kiełbasa, który po debiucie zeszłorocznym zaprosił nas na regularne warsztaty literackie i od tego się zaczęło. Skończyłyśmy pisać na przełomie listopada i grudnia zeszłego roku. Teraz umowa jest już podpisana i za jakieś 2 tygodnie możemy już się spodziewać książki.
Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi, bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci, to każdy kwiatek powie wiersze Zosi, to każda gwiazdka piosenkę zanuci. Nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci, słuchaj, bo to są najlepsi poeci. Gwiazdy błękitne, kwiateczki czerwone będą ci małe poemata składać. Ja bym to samo powiedział co one, bo ja się od nich nauczyłem gadać. Bo tam gdzie ikwy srebrne fale płyną, byłem ja niegdyś jak Zośka dzieciną. Daleko pojechałem w gości i dalej mnie los nieszczęśliwy goni. Przywieź mi Zośko z tamtych gwiazd światłości, przywieź mi Zośko z tamtych kwiatów woni. Bo mi zaprawdę odmłodnieć potrzeba, wróć mi więc z kraju taką jakby z nieba. Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi, bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci, to każdy kwiatek powie wiersze Zosi, to każda gwiazdka piosenkę zanuci. Nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci, słuchaj, bo to są najlepsi poeci.
Pierwsze w eterze. Audycja jubileuszowa pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jana Zamoyskiego w Zamościu.
Pan profesor Piotr Linek jest nauczycielem polonistą i założycielem Klubu Żywego Słowa w pierwszym liceum. Jako że sam tworzy poezję, skupia wokół siebie piszącą młodzież. Panie profesorze, czy zechciałby pan wytłumaczyć nam, na czym polega działalność Klubu Żywego Słowa i od jak dawna on istnieje?
Klub istnieje dokładnie od roku 95, szczęśliwego dla mnie roku, ponieważ jest to początek mojej pracy w pierwszym liceum. Klub funkcjonuje w oparciu o młodych ludzi uzdolnionych literacko, ale i scenicznie, ponieważ wraz z młodymi licealistami przygotowujemy spektakle teatralne, wychodzimy z taką ofertą nie tylko dla środowiska naszej szkoły, ale i staramy się dotrzeć do środowisk pozaszkolnych. Przygotowujemy antologię poezji, przygotowujemy się również do konkursów recytatorskich i literackich. Trzeba więc powiedzieć, że to, co łączy młodych ludzi, to jakaś nieprzeciętna wrażliwość na słowo, zarówno to wypowiadane, jak i zapisywane.
Kto jest zaangażowany w jego działalność?
Jak już powiedziałem, wrażliwi ludzie, młodzi, wrażliwi ludzie. Może dodam jeszcze, że celem funkcjonowania Klubu Żywego Słowa nie jest przygotowanie przyszłych aktorów czy pisarzy. Młodzi ludzie nie muszą być pisarzami, nie muszą być aktorami, chociaż możemy się pochwalić i takimi absolwentami naszej szkoły. Natomiast przyszli lekarze, prawnicy, księgowi, może nawet taksówkarze, mam taką nadzieję po ukończeniu naszej szkoły, a być może po jakiejś przygodzie z Klubem Żywego Słowa, będą sięgali po dobrą książkę, wybierali wieczór w teatrze, może dobre kino, częściej niż statystyczny Polak i o to w tym wszystkim chyba chodzi przede wszystkim.
Efektem pracy klubu są dwie antologie poezji uczniowskiej. Od ich wydania minęło już trochę czasu. Może warto by powrócić do tego pomysłu?
I powracamy. Pretekstem jest oczywiście rok jubileuszowy. Przygotowujemy antologię zatytułowaną 100 wierszy na stulecie i będzie to książka publikująca wiersze naszych absolwentów, kolejnych pokoleń, które związały się z pierwszym liceum.
Panie profesorze, często zapraszany jest pan do udziału w różnych konkursach jako juror. Może ma pan jakieś rady dla młodych twórców?
Przede wszystkim zawsze dzielę się z bliską również dla mnie myślą Czesława Miłosza, który przekonuje, by pisać wyłącznie pod nieznośnym wewnętrznym przymusem. Po drugie, próbuję przekonać młodych autorów do tego, że pisanie to sztuka skreślania. Po pierwszym zapisie, takim bardzo intuicyjnym, przychodzi czas na rzemiosło, pracę warsztatową. No i to zarazem po trzecie wymaga cierpliwości, a o tę cierpliwość chyba w przypadku młodych ludzi bardzo trudno. Nie zawsze idzie w parze z młodością. Dlatego też trzeba młodemu autorowi zrozumieć, że cierpliwość jest niezbędna w pisaniu. Wiersz musi się uleżeć i autor musi nabrać dystansu do siebie i do zapisanego tekstu. To trudna sztuka.
Pan także pisze. Możemy liczyć, że wkrótce pojawi się nowy tomik pańskiej poezji?
Mam nadzieję, że jeszcze przed świętami, a jeśli nie, to tuż po świętach ukaże się Rdza, 30 lat po moim debiucie, a w niej znajdą się, ponieważ wydanie jubileuszowe również, to mój osobisty jubileusz, w niej znajdą się wiersze już publikowane i wiersze nowe.
Kto dla pana jest najważniejszym, najbliższym sercu twórcą literatury?
To jest takie pytanie, na które zawsze odpowiadam jednym tchem. Herbert, Białoszewski, Kisielewski, aczkolwiek kolejność wymienionych nazwisk jest przypadkowa.
Proza, poezja, dramat, czy może jednak muzyka? Co w pana duszy artysty ma pierwszeństwo?
Odpowiedź może być dość zaskakująca. Jednak muzyka. Muzyka, ponieważ operuje językiem, który dociera wszędzie tam, gdzie kończy się słowo, a więc mówi o nas wszystko to, co nienazwalne i nieopisywalne poprzez słowa. Choć jak sądzę, poezja bywa muzyką. Inaczej, muzyka bywa poezją. Muzyka bywa poezją, bo poezja jest nie tylko w słowach. Ale i to przejęzyczenie to też chyba trochę takie freudowskie, bo w poezji też jest muzyka. Może dlatego jest mi bliska. Poprzez szczególną formę, wersyfikację czy rytm, czasami rym. No tak, poezja jest muzyką.
W naszej szkole od lat wydawana jest gazetka. Jeszcze kilka lat temu był to licealista, którego opiekunką była pani profesor Bogusława Racewicz-Białek. Potem z inicjatywy pani profesor Beaty Wasilewskiej-Wnuk pojawiło się Pod światło, do którego pisze nasz ostatni gość, Patrycja Komisarczuk. Patrycjo, ty jesteś zaangażowana w powstawanie gazetki. Powiedz nam, jak wygląda twoja praca nad tekstem.
To właściwie praca zaczyna się od tego, że szukam inspiracji i najczęściej jest ona gdzieś w kierunku filmowym, bo jednak to jest mi najbliższe. I później po prostu, jeśli pojawia się już pomysł, to wszystko przychodzi jakoś prosto.
Skąd wziął się pomysł na współpracę z gazetką?
Jeszcze w podstawówce było tak, że brałam udział w konkursach literackich, pisałam dużo opowiadań. No wtedy mi to wystarczało, ale później dzięki mojej polonistce w gimnazjum stwierdziłam, że może gazetkę. I zaczęło się wtedy, a jak przyszłam do liceum, dowiedziałam się, że jest możliwość znowu uczestniczenia w czymś takim, to stwierdziłam, że dlaczego nie.
Jak często wydajecie Pod światło?
Pod światło zazwyczaj wychodzi co 2 miesiące.
Dużo osób angażuje się w pisanie? Macie stały zespół redakcyjny?
Jest stała grupa, która pisze co miesiąc, ale pojawiają się co jakiś czas nowe osoby, które na przykład napiszą jeden artykuł, ale to tylko tyle, bo po prostu nie mają później czasu albo nie chcą się angażować całkowicie, ale jest grupa właśnie osób, które co miesiąc pisze coś nowego.
Jaka jest twoja ulubiona rubryka w gazetce?
To jest ciężkie pytanie, bo one właściwie zmieniają się ciągle. Na pewno temat okładki jest taką rubryką, dlatego że nigdy nie jest o tym samym i zawsze jest napisane w taki ciekawy i wciągający sposób. Lubię też wywiady z nauczycielami czy z uczniami, bo można się dowiedzieć ciekawych rzeczy, których wcześniej byśmy się nie spodziewali po danej osobie.
Warto pisać?
Zdecydowanie. Jeśli ktoś czuje się w tym, to powinien pisać, bo można naprawdę wyrazić się poprzez słowa i wszystko, co się myśli i czuje.
Dziękujemy wszystkim gościom za obecność w studio, a radiosłuchaczom za uwagę. Do usłyszenia za miesiąc.
Pierwsze Weterze, audycja jubileuszowa pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jana Zamoyskiego w Zamościu.
Jak tygrysa, pazur, antylopy, plecy, jest smutek człowieczy. Nie brukliński most, ale przemienić w jasny nowy dzień. Najsmutniejszą noc, to jest dopiero co. Przerażający jak ozdoba świata, co w malignie bredzi, jest obłęd człowieczy. Nie brukliński most, lecz na drugą stronę głową przebić się przez obłędu los, to jest dopiero co. Będziemy smucić się starannie, będziemy szaleć nienagannie, będziemy naprzód niesłychanie ku polanie. Będziemy smucić się starannie, będziemy szaleć nienagannie, będziemy naprzód niesłychanie ku polanie.
niski most, lecz na drugą stronę głową przebić się przez obłędu los, to jest dopiero co.